Wielkie marzenia, wielkie uczucia, a na horyzoncie wielka wojna. W Polskim Radiu Białystok, Łabędź, Sylwii Trojanowskiej. Fragment powieści czyta Joanna Gajur.
Było późno, kiedy wracała do domu. Chciała zostać przy Mani do czasu, aż zabiorą ją do szpitala. Czuła zmęczenie, ale gdy przed rodzinnym domem dostrzegła samochód doktora Naborowa i rower księdza, zapomniała o tym, że ledwo żyła. Co sił pobiegła do domu. Oczami wyobraźni widziała ojca z palcami uciętymi przez piłę. Wszak nadal miał wszystkie, a jego koledzy stolarze dawno już niektóre potracili. Zobaczyła kałuże krwi, śniałe palce walające się po zasłanej trocinami podłodze warsztatu i doktora, który próbował je uratować. Potem wyobraziła sobie Radka tonącego w żygowinach pomieszanych z żółcią i krwią. Ostatnio narzekał na ból brzucha i matka mówiła, że to pewnie wrzody po pijaństwie się odzywają. Z hukiem odstawiła rower i wpadła do domu. W przedsionku zobaczyła braci i tatę i struchlała. Gdzie mama? Wydusiła.
A ty gdzie żeś była?
Olek wysyczał przez zęby.
Zszedłem się za tobą po całym mieście jak kamień w wodę.
Co się stało? Powtórzyła jeszcze bardziej zdenerwowana. Radek podszedł do niej, ciasno oplótł ją ramionami, jakby bał się, że ucieknie, i wyszeptał.
Z mamą źle. Zaczęła okropnie kaszleć, jak przeszliśmy na obiad.
Jeszcze gorzej niż ostatnio, nawet pluła krwią. Zaprowadziłam ją do łóżka, a Olek poleciał po doktora. Patrzyła tak spokojnie, myślałem, że już dobrze, a ona wtedy dostała jakichś drgawek i krwotoku. Z każdym słowem brata Ania bladła.
Jest źle. Doktor kazał nam się pożegnać.
Co? To niemożliwe, jak to? Zrobiło jej się gorąco, a w gardle poczuła gorzki smak. Wyrwała się z jego objęć i z przerażeniem patrzyła to na Radka, to na Olka. Kiedy spojrzała na ojca, odwrócił twarz. Jego wzrok był nieobecny. Pokręciła niedowierzająco głową i rzuciła się w stronę pokoju rodziców. Radek próbował ją powstrzymać. Doktor zabronił! Ania nawet nie spojrzała na brata, tylko szarpnęła za klamkę i aż się cofnęła. Matka leżała na łóżku, które bardziej przypominało stół do uboju wołu. Tyle krwi Ania nie widziała nigdy w życiu. U krocza matki siedział doktor Naborow, a tuż obok Krista, sąsiadka, która kiedyś była akuszerką. Jednak tu o porodzie nie było mowy. Matka dostała potężnego krwotoku. U wezgłowia łóżka siedział ksiądz i trzymając Justynę za rękę, odprawiał modły. Miał zamknięte oczy, wręcz zaciskał powieki, jakby widok krwi go odrzucał. Nie otworzył ich nawet, słysząc krzyk przerażenia, jaki wydarł się z gardła dziewczyny. Za to Naborow, potwornie upaprany czerwoną mazią, spojrzał na łabędziównę i rzucił:
to nie miejsce dla ciebie, prosiłem, żeby nie przeszkadzać.
Tu dużo krwi, wyjdź,
zawołała sąsiadka. Ania nie bała się krwi. Nie wzdrygała na jej widok ani zapach jak wielu innych. I po pierwszym szoku zdecydowała, że chce być przy matce.
Może pomogę?
Zapytała. Pomożesz, jak wyjdziesz.
Nie wyszła. Nie mogła, nie potrafiła. Na łożu leżała przecież jej matka. Mama, mateczka.
Krista zamknęła drzwi, a Ania zbliżyła się do Justyny, uklękła przy niej naprzeciwko księdza i zaczęła szeptać:
mateczko, co ci, mamuś? Mamusiu, to ja, twoja Ania, otwórz oczy.
Justyna reagowała słabymi pomrukami, bezgłośnym poruszaniem ust i próbami rozwierania powiek, które ciężkie niczym z ołowiu nie chciały jej słuchać. Ciepłe policzki budziły w córce nadzieję, że to, co się dzieje, to tylko chwilowa zapaść, osłabienie. A za chwilę wszystko wróci do normy i matka uściśnie jej dłoń, ucałuje ją. Doktor i Krista uwijali się, próbując uciskać, drenować, zszywać. Rozkładali jednak ręce, bo upływ krwi był zbyt silny. Ksiądz, słysząc ich bezradność, namaścił łabędziową olejami, poczynił ostateczny znak krzyża i pospiesznie wyszedł z pokoju tonącego w zapachu potu i krwi.
Doktor podawał Justynie kolejne leki. Coś wstrzykiwał, uciskał w różnych miejscach, patrzył na odruchy, ale te z każdym tchnieniem stawały się słabsze. Krista nasłuchiwała i sprawdzała puls. Ania spojrzała na spocone czoło doktora, na strudzone dłonie, które zazwyczaj pewne teraz lekko drżały, nerwy mu puszczały. Zestresowany fukał na Kristę, że nie te szczypce podaje, nie ten wacik, że źle tętno mierzy. Stara kobieta cierpliwie znosiła doktorowy gniew, bo czuła, że on nie na nią żółć wylewa, lecz na śmierć, która nad Justyną dyszała. W pewnym momencie matka otworzyła oczy. Ania aż pisnęła, a potem wypuściła z ust litanię. Mamuś, mateczko, matuchno! Poczułam mocny uścisk dłoni, wręcz szarpnięcie. Zbliżyła się do matki. Mimo jej rzężącego oddechu zdołała ją zrozumieć.
Obiecaj mi,
wycharczała mama.
Obiecaj, że zajmiesz się ojcem.
Obiecuję.
I że z miłości wyjdziesz za mąż, nie z rozsądku.
Obiecuję.
Ania gładziła matkę po dłoni, płacząc tak gorzko, że nie mogła złapać tchu.
Tylko szczęśliwa bądź.
Justyna wypluła z siebie niewyraźne słowa, a potem głęboko westchnęła. Jej powieki opadły.
Panie doktorze!
Ania spojrzała na lekarza. Z jego twarzy wyczytała rezygnację.
Niech pan coś zrobi, proszę, błagam, niech pan coś zrobi!
Naborow złapał za nadgarstek chorej i głośno przeklął. A potem ze złością machnął ręką i strącił świeczkę, która stała na komódce przy łóżku.
Wszystko na nic,
rzucił.
Jak to na nic, doktorze?
Lekarz pokręcił głową i zrezygnowany odstąpił od chorej. Ania przywarła do matki i pozostała tak długo.
Był to fragment powieści Łabędź Sylwii Trojanowskiej. Czytała Joanna Gajur. Książkę polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.